Często mówimy z tego miejsca o takich bohaterach. Bohaterach i w piśmie jest mnóstwo fragmentów, które mówią właśnie o takich bohaterach wiary. Ale ja dzisiaj chciałbym skoncentrować się i mówić o takich zapomnianych bohaterkach. Rzadko o nich się mówi i tak sobie zacząłem przeglądać karty Pisma Świętego i odkryłem, że jest mnóstwo takich kobiet, którym powinniśmy wiele zawdzięczać, od których wiele możemy się nauczyć, a dokonały rzeczy niezwykłych. I chciałbym teraz zadać pytanie, bo odkryłem parę takich, o których można by dużo powiedzieć, a są zapomniane. Chyba, że się mylę. Czy znacie Pułę? Puła. A czy znacie Szifrę? Szifra i Puła. No, ktoś tam kiwa głową, że zna. No to fajnie. Otwórzmy Księgę Eksodus, druga Księga Mojżeszowa. Pierwszy rozdział. Może od wiersza 5. Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia i całe to pokolenie. A synowie izraelscy byli płodni i rozmnożyli się, i byli liczni, i coraz bardziej potężnili, tak, że było ich pełno w całym kraju. Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. Rzekł on do ludu swego: oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. Postąpmy więc z nimi mądrze, aby się nie mnożył, bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mogliby się przyłączyć do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. Ustanowiono przeto nad nimi nadzorców pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami, i budowano wtedy dla Faraona miasta Spichlerze, Pitom i Ramzes. Lecz im bardziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał, i bano się synów izraelskich. Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót. Uprzykrzali im życie uciążliwą robotą w glinie, przy cegłach i różną pracą na polu. Wszystkie te prace wykonywali pod przymusem. Wtedy król egipski rzekł do położnych hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Puła, mówiąc: gdy będziecie przy porodach niewiast hebrajskich, uważajcie, co się rodzi. Jeśli rodzi się chłopiec, zabijcie go, a jeśli dziewczynka, niech zostanie przy życiu. Lecz położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak im nakazał król egipski, ale pozostawiły chłopców przy życiu. Wtedy król egipski wezwał położne i rzekł do nich: czemuście to uczyniły i pozostawiły przy życiu także chłopców? Położne odpowiedziały faraonowi: kobiety hebrajskie nie są takie jak kobiety egipskie. Są one tak żywotne, że rodzą wcześniej, niż przyjdzie do nich położna. A Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem, i lud zaś rozmnażał się i potężniał. A ponieważ położne bały się Boga, obdarzył je rodzinami. Wtedy faraon nakazał całemu swemu ludowi: każdego chłopca, który się urodzi u Hebrajczyków, wrzućcie do Nilu, a każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu. Umarł Józef. Przyszedł nowy władca i zapomniało mu się o Józefie, jak wiele dobrego zdziałał dla tego narodu. No, doradcy powinni mu przypomnieć, kim był Józef i jak wiele zawdzięczali temu Józefowi. Ale jest tutaj takie słowo w 8 wierszu, tymczasem. I to słowo tymczasem spowodowało, że wszystko się zmieniło. Tymczasem nad rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. Józef wprawdzie już dawno temu umarł. 400 lat już minęło. Ale no co jak co, ale o Józefie powinni pamiętać. Temu człowiekowi zawdzięczali swoje istnienie. Skoro był faraonem, powinien zajrzeć do ksiąg historycznych. Powinien zainteresować się tymi ludźmi, którymi rządzi. Troszkę powinien liznąć tej historii. Zapomniało mu się, nie pamiętał, nie wspominał. Tymczasem wszystko się zmieniło. No i widzi jakieś zagrożenia. Widzi, że dla dobra swojego narodu powinien dokonać pewnych ważnych kroków, ponieważ ten lud izraelski, ci Hebrajczycy jakoś niewiarygodnie się rozmnażają. Jest ich coraz to więcej. I kto wie, czy nie mają jakichś niecnych planów. Kto wie, czy nie są w stanie przyłączyć się do naszych wrogów i ujdą nam, a to jest taka tania siła robocza. Więc musimy mądrze postąpić, jak powiedział ten król. Mądrze musimy postąpić. Egipt czuje się zagrożony. Trzeba ograniczyć wzrost populacji, bo może to źle się skończyć. I ma pewne plany. Ma plan A. Plan A polegał na tym, że trzeba upodlić tych ludzi, uciemiężyć pracą. Trzeba nadzorców nad nimi postawić i trzeba robić wszystko, żeby przestało im się chcieć żyć. Uprzykrzyć im życie uciążliwą robotą w glinie i przy jakichś tam pracach polnych. No ale ta metoda niestety nie poskutkowała. Coraz więcej było tych Izraelitów. No i plan B był okrutniejszy. Zawezwał liderki położnych. No i do nich właśnie należała ta Szifra i Puła. I faraon mówi, słuchajcie, każde dziecko, każdy chłopczyk, który się urodzi, musi zostać zgładzony. Takie macie zabójcze zadanie, ale to jest królewskie polecenie, to jest rozkaz. Nie macie odwrotu. Sytuacja dla tych kobiet była bardzo trudna. One były liderkami tych położnych i one musiały tą wieść przekazać dalej. Gdzieś tam przeczytałem, że było ponad 500 położnych. Także wszystkie te położne w narodzie izraelskim zostały poinformowane, co mają zrobić. One wiedziały, że faraon nie żartuje. Wszyscy zaczęli bać się faraona. Ale o tej Szifrze i tej Pui zostało powiedziane, że one bały się Boga. Ta bojaźń się przed Bogiem spowodowała, że one zostały uwolnione od strachu przed faraonem. Tak bardzo bały się Boga. Tak bardzo bały się, że były gotowe zaryzykować swoim życiem. Wiedziały, że faraon nie żartuje. Ale bojaźń przed Bogiem uwolniła ich od tego strachu przed faraonem. Co to jest ta bojaźń Boża? Ta bojaźń Boża w nich właśnie, w tych kobietach, była taką bojaźnią, że one miały właściwy obraz Pana Boga. właściwy obraz Jego majestatu. Wiedziały, że On jest dawcą życia. One uczestniczyły w cudzie narodzin i one niemalże codziennie dotykały czegoś niezwykłego. I one były na pewno pod wielkim wrażeniem i one teraz mają zadanie, które, no, którego nie mogły się podjąć, ponieważ one wiedziały, że to jest niezwykłe Boże dzieło, ten cud narodzin, że za tym stoi sam Pan Bóg. I one wiedziały, z kim mają do czynienia, że jest wielki, że jest kimś, przed kim należy zginać swoje kolana i śpiewać jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty. To była zresztą cecha charakterystyczna pierwszych chrześcijan, o których było powiedziane, że oni bali się Boga, mieli właściwy obraz Boga, Jego wielkości, Jego potęgi, Jego majestatu i znaczenia Jego słowa. I nic w tym momencie dla tych kobiet, dla tych położnych nie liczyło się, jak tylko słuchać Pana Boga. Wiedziały, że Faraon nie żartuje, ale wiedziały, kim jest Pan Bóg. Uratowały tysiące. Uratowały wręcz, można powiedzieć, naród, ponieważ nie chciały przyłożyć ręki do tego demonicznego rozkazu. Była taka w czasie II wojny, myślę, że wielu z nas słyszało o takiej pani Irena Sendler się nazywała. Uratowała tysiące żydowskich dzieci z getta warszawskiego. I ona została odznaczona wieloma orderami, odznakami. Nawet jakiś Holender nazwał jakiś tulipan jej imieniem ku upamiętnieniu. I właśnie sobie tak pomyślałem, że poprzez to, że dzisiaj przypomnimy sobie o tej Szifrze i o Pui, to będzie takie upamiętnienie ich dzieła. Tego, że tak bardzo bały się Boga, że nie chciały przyłożyć do demonicznego zadania swojej ręki. Kobiety wielkiej wiary, wielkiej bojaźni, wielkiej odwagi. No i Faraon je wezwał. No, czemu nie chcecie przyłożyć ręki do tego? One mówią, że te kobiety hebrajskie są inne niż kobiety z Egiptu. My, nie wiem jak one to robiły, prawdopodobnie opóźniały swoje przyjście do tych domów rodzących. I mówią, no my nie zdążymy. Polecenie było takie, jak urodzi się dziecko, no to macie je zgładzić. Macie je, jak urodzi się chłopczyk, to macie je, tego chłopczyka zabić. No tak niech mama pomyśli, że dziecko urodziło się martwe. Więc to był ten plan B, który nie wypalił też faraonowi. Ale faraon nie ustaje. I faraon mówi tak. To już było polecenie nie do przełożonych, do położnych, ale to było polecenie do jego narodu. Mówi tak. Wtedy faraon nakazał całemu swemu ludowi. Każdego chłopca, który się urodzi u Hebrajczyków, wrzućcie do Nilu. A każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu. Więc to były pierwsze kobiety, dla mnie wielkie bohaterki, ponieważ były w stanie przeciwstawić się faraonowi i wiedziały, że faraon nie żartuje. Chciałbym teraz wspomnieć drugą kobietę, bo najczęściej jak mówimy o bohaterach, to mówimy właśnie o takich mężczyznach. Mimo że w piśmie jest sporo naprawdę kobiet i niektóre księgi są nazwane imieniem kobiety, Rut, Estera, Ale o tych wielkich kobietach może dzisiaj nie będziemy mówili. Nie będziemy mówili o Sarze, o Racheli, Rebece, o Esterze, ale właśnie takie inne. Jak mówimy o bohaterze wiary, no to Mojżesz, ale pomyślmy o jego mamie, bo dla mnie to jest niezwykła bohaterka. I teraz właśnie w drugim rozdziale czytamy o tej drugiej, dla mnie takiej wielkiej bohaterce. Przeczytajmy może od pierwszego wiersza. A pewien mąż z rodu Lewiego poszedł i pojął za żonę córkę z rodu Lewiego. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. A gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z trzciny i powlekła go żywicą i smołą. A włożywszy weń dziecko, położyła go w sitowiu na brzegu Nilu. Siostra zaś jego stanęła z daleka, aby wiedząc, wiecie, widzieć, ja właśnie widzieć nie widzę. Widzieć, wiedzieć, co się z nim stanie. I zeszła córka Faraona, aby się kąpać w Nilu, a służące jej przechadzały się nad brzegiem Nilu. Gdy ujrzała koszyk w sitowiu, posłała swą służącą, aby go przyniosła. Gdy go otworzyła, zobaczyła dziecko, a był to chłopiec, który płakał. I ulitowała się nad nim, mówiąc, jest to jedno z dzieci hebrajskich. Wtedy siostra jej rzekła do córki Faraona, czy mam pójść i zawołać ci kobietę, mamkę hebrajską, by ci karmiła to dziecko? I rzekła do niej córka Faraona, idź. Dziewczynka poszła i zawołała matkę dziecka. I rzekła do niej córka Faraona, zabierz to dziecko i wykarm je, a ja dam ci należną zapłatę. Wzięła więc kobieta dziecko i wykarmiła je. A gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki Faraona. Ta zaś miała go za syna i nazwała go Mojżesz, mówiąc, wyciągnąłam go z wody. W 6 rozdziale tej samej księgi, 20 wierszu, czytamy o tym, że Amram pojął za żonę Jochebed, ciotkę swoją. Ta zaś urodziła mu Arona i Mojżesza. Amram pojął za żonę Jochebed. I dzisiaj będziemy teraz mówili o Jochebed. Dla mnie to jest niezwykła bohaterka. Ta historia brzmi jak bajka. To wydaje się niewiarygodne. Miała 3 dzieci. Może miała więcej, ale tutaj czytamy, czy gdzieś tam w innych miejscach możemy troszkę więcej przeczytać, że miała Miriam, miała Arona i miała Mojżesza. No i teraz ten Mojżesz urodził się w tym planie C, w tym okrutnym planie Faraona. Jak urodzi się chłopczyk, weźcie, wrzućcie do Nilu. Mogę sobie wyobrazić tą Jochebed, gdy była już w ciąży. Te 9 miesięcy oczekiwania. Nie było żadnego USG. Ona nie wiedziała, czy urodzi chłopczyka, czy dziewczynkę. O, jak bardzo by chciała urodzić dziewczynkę. I to oczekiwanie, co się urodzi. I ten moment porodu. Chłopczyk. No szkoda, chłopczyk. Nie wiem, matki, które rodziły, jak bardzo to bym... To był dramatyczny moment dla takiej matki, jak urodziła chłopczyka. Wiedziała, że teraz może pojawić się jakiś Egipcjanin, weźmie jej dziecko i wrzuci do Nilu. To będzie krzyk narodzin, które słyszała i za chwilę będzie słyszała, nie wiem, krzyk dziecka, które zostało wrzucone do Nilu. Wrzucić do Nilu. Tak sobie to wymyślił Faraon. Nil to była taka boska rzeka. No, jakby mu tak ofiarować jakieś dziecko, a jeszcze nie swoje. No fajnie, niech to bóstwo się ucieszy. okrutny plan C. Jochebed ukrywała to dziecko przez 3 miesiące. Tropiciele, szpicle gdzieś tam krążą i dosłuchują, czy gdzieś nie płacze jakieś dziecko. To był trudny moment. 3 miesiące. O tym czytamy w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale. A czytamy tak w tym miejscu tak. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców. W ciągu 3 miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę mama Jochebed i Amram tata przez wiarę nie ulękli się rozkazu królewskiego, który był okrutnym rozkazem. To działo się przez wiarę. Jochebed należała do tych nielicznych, którzy przez wiarę nie ulękli się rozkazu królewskiego. W księdze Ezechiela wyczytałem w 20 rozdziale, to możecie sobie w domu przeczytać, że Izraelici wtedy nie wszyscy byli tacy jak Jochebed i Amram, że nie ulękli się rozkazu królewskiego, że przez wiarę coś działali. Tam czytamy, że takie świadectwo zostało złożone o tych Izraelitach, którzy byli w Egipcie. Wielu kalało się bałwanami egipskimi. Wielu zawiesiło oko na obrzydliwościach Egiptu. Ale Jochebed nie zawiesiła oka swego na obrzydliwościach Egiptu. I w księdze Ezechiela czytamy, że Pan Bóg powiedział, ja was wyprowadzę z Egiptu. Ale nie dlatego, że jesteście tacy cudowni. Ale ja was wyprowadzę ze względu na to, że tak powiedziałem i wyprowadzę. Bo ja jestem wierny mojemu słowu, powiedział Pan Bóg, a wy jesteście niewierni. Potem widzimy tą Jochebed, która przez te 3 miesiące ukrywa to swoje dziecko, ale to dziecko staje się coraz to głośniejsze. I ona teraz przez wiarę zaczyna działać. Nie boi się rozkazu królewskiego, bo ona czuje, że to Pan Bóg musi coś tutaj zadziałać. Ona z jednej strony widzi, że jest okrutny plan C faraona, szatański plan. Z drugiej strony wie, że Pan Bóg ma moc. Ona żywiła się historią swojego narodu, a ta historia ociekała właśnie wiarą. Takich mężów wiary. I dla niej to było coś motywującego. I ona, i poprzez te historie, którymi się żywiła, w jej sercu również była wiara i mogła przeciwstawić się okrutnemu zarządzeniu. I to, co robi, to był wyraz wielkiej wiary. Ona pamiętała na swoich pradziadków, Noego i po kolei można by wymieniać tych mężów, Abrahama, Jakuba, Józefa. Ona pamiętała, że przyjdzie taki czas, że ta siła zostanie zmiażdżona. Ale sama była w bardzo jakimś krytycznym momencie. Ona może stracić swojego syna. I robi coś niezwykłego. Robi taki koszyczek, taką skrzyneczkę z trzciny. Zaczyna uplatać. Posmarowała to smołą. Czy macie jakieś skojarzenia? Arka Noego, tak? Posmarowana smołą. I ona wiarą, poprzez wiarę, bo takie świadectwo zostało złożone. Przecież żywiła wiarę w swoim sercu. Przecież była ożywiona takimi świadectwami jak Noe, jak Abraham, jak Józef. I ona mówi, no nie, w tym tragicznym momencie nie możemy się poddać. 3 miesiące ukrywałam. Mało tego, jak on się narodził, to widziałam, że on jest śliczny. Tutaj w tym tekście jest przetłumaczony jako śliczny. W oryginale jest takie słowo toft. Toft to jest jedno z nazwisk, które tutaj jedna siostra miała kiedyś. Toft, dobre. Jak Pan Bóg uczynił światłość, to powiedział, że to jest toft, to jest dobre. I nawet rabini mówili, że jak narodził się Mojżesz, no to właśnie tak choćby światłość w tym domu zajaśniała. Że to było takie dobre, takie śliczne. I ta mama wiedziała, że trzeba to ukrywać, że to jest takie dobre. I ona wiedziała, że powołując się też na tą historię Noego, że jak zbuduje taką arkę dla ocalenia, posmaruje smołą, tak jak Noe, to tak jak Noe ochronił ludzkość przed zagładą, tak ta skrzynia może też ochronić, ona może myślała, że tylko Mojżesza, a on stał się ratunkiem dla całego narodu hebrajskiego. Widziała więcej i widziała dalej. Ona nie mogła dopuścić tej myśli, że czyżby to miał być koniec? A co z obietnicami, które Pan Bóg dał Abrahamowi? A co z tym, jak Józef umierał, to poprosił, że jak będziecie stąd wychodzić, to zabierzcie moje kości, powiedział Józef. Co zresztą później Mojżesz zrobił, jak wychodzili z Egiptu. Zabrał kości Józefa, bo Józef poprzez wiarę widział więcej i dalej, że to nie było ich miejsce stałego zamieszkania. I tak samo Jochebed powiedziała, nie, ja nie mogę się teraz poddać. Ja widzę dalej i więcej. Co? On zniszczy nasz naród, bo taki był jego zamysł. Poprzez to, żeby zgładzić ten męski ród, chciał doprowadzić do zagłady tego narodu. I w tej krytycznej chwili, w tej chwili, jak wszystko pachniało śmiercią, jak nad takimi domami izraelskimi zawisnęły takie czarne, śmiertelne chmury, wtedy, kiedy zawisnęły te chmury nad ich przyszłością, to Jochebed mówi, nie można się poddać. To ona mówi, no nie, stworzę małą arkę dla ocalenia. Ja mogę sobie też to wyobrazić, bo ja sobie niektóre rzeczy próbuję wyobrazić, jak ciężka to musiała być chwila. Z jednej strony poprzez wiarę, ale nie bała się tego rozkazu królewskiego, bo widziała dalej. Ale naturalne, ludzkie emocje musiały odgrywać rolę. Wyobraź sobie, matko, że masz małe, 3-miesięczne dziecko, które ukrywasz. Jak zaczyna płakać, to nie płacz. Robisz wszystko, żeby sąsiedzi nie usłyszeli, żeby żaden szpicel nie usłyszał tego dźwięku. I teraz zaczynasz tkać ten koszyczek z tej trzciny. Zaczynasz powlekać go tą smołą. Może masz takie myślenie, no dobra, no jeżeli przyjdą do mojego domu, to jedyne miejsce, do którego mogą nie przyjść ci wysłannicy Faraona, to Nil. No może tam go ukryje, w Sitowiu go ukryje. No i jakie rozdzierające serce musiało być w tym momencie, jak tkała sobie, robiła ten koszyczek, który mógł być zarówno trumienką dla tego Mojżesza. Musiała modlić się, płakać, ale mówi, nie, ja muszę ufać mojemu Panu. Mimo tej śmiertelnej, takiej tragicznej chwili. I zaniosły razem z Miriam, z tą najstarszą córką, zaniosły nad Nil. W Sitowiu, czytamy, w Sitowiu umieścili, żeby to nie odpłynęło, żeby było pod kontrolą. Być może myślały, będziemy chodzić i karmić, a ty Miriam obserwuj. I Miriam była na czatach i obserwowała, co się wydarzy. Miriam wtedy miała 13 lat. I ta Miriam obserwuje. I teraz zagrożenie było oczywiście z jakichś tam, nie wiem, czy tam są krokodyle, czy nie, ale zagrożeń na takiej wodzie było mnóstwo. Ale wydarzyła się rzecz dla tej Miriam małej, chyba rzecz najtragiczniejsza. Tak jej się może wydawało w pewnym momencie. Idzie księżniczka z całą obstawą. No przecież siedlisko wroga, księżniczka, no to jej tata dał takie zarządzenie. No i co teraz się może wydarzyć? To ja już bym wolała może tego krokodyla niż tą księżniczkę. W tej chwili, w takiej chwili mieć nadzieję, to wykracza poza wszelkie jakieś zrozumienie. Okoliczności są wbrew nadziei. Ale myślę, że nawet wtedy, jak kładły ten koszyczek na tej rzece, to czyniły to poprzez wiarę, bo ona to czyniła przez wiarę. I mówię, nie zgadzam się z zarządzeniem królewskim. Nie boję się tego zarządzenia, ale czynię to. Wiecie, my mówimy, że wielkie chwile przeżywał Abraham, jak składał tego swojego syna. Ale tu jest coś porównywalnego. Abraham jeszcze miał zapewnienie, Boże zapewnienie, że z tego właśnie Izaka będzie naród. A tutaj ona przez wiarę składa na Nilu tego swojego chłopczyka. Czy może się coś wydarzyć? Czy może się coś wydarzyć zaskakującego? Tak, ja mam zdanie, największe zdanie na temat Najwyższego. To jest mój święty, mój Pan. On powiedział Noemu i tam po kolei tym wszystkim. I mam zaufanie. I na pewno nie dojdzie do tego, że nasz naród zostanie zgładzony. Jak apostoł Paweł poznał tego świętego, tego Pana Jezusa, który powiedział o sobie, że jest życiem, że jest zmartwychwstaniem. I jak zaczął mówić o zmartwychwstaniu, to powiedział na koniec tego pięknego rozdziału w liście do Koryntian, że to, co śmiertelne, przyobleczy się w nieśmiertelność. Pochłonięta zostanie śmierć w zwycięstwie. I później nawet próbuje naigrywać się z śmierci. Mówi, i co? I gdzie jest twoje żądło? I gdzie jest twoje zwycięstwo? Chrystus jest zwycięstwem. Ja stoję po stronie zwycięzcy. Jochabet miała taką wiarę, która wykraczała poza. Władza faraona była wielka, ale ona wiedziała, że ta władza jest od tego miejsca do tego miejsca. Księżniczka na spacerze. Księżniczka idzie, ale ona nie wie, że ona idzie z Panem Bogiem. To Pan Bóg ją pobudził do tego, żeby tam poszła. W tym momencie. Tam jest dużo takich drobnostek, które się nakładają. W tym samym momencie zaczyna płakać ten Mojżesz. To zainteresowanie tym Mojżeszem. Jest mnóstwo takich fragmentów w piśmie, które mówią o takich drobnostkach, które powodują, że tworzy się jakaś harmonijna całość. Kiedyś Achaszwerosz nie potrafił w nocy zasnąć i mu się coś przypomniało, o Mordochaju mu się przypomniało i tam zaczął dopytywać. To Pan Bóg potrafi sprawić, że ktoś nie potrafi zasnąć, że akurat w tym momencie odpowiednim zaczyna myśleć o czymś. No i tu mamy też taką sytuację, księżniczka na spacerze. Ale ten Pan Bóg jest obecny w takich różnych drobnostkach. I teraz następują same cudowności. Nikt by na to nie wpadł, że tak się może wydarzyć. Księżniczka zainteresowała się, a co tam, a kto tam płacze? O, to jakieś hebrajskie dziecko zapewne. No i ta mała Miriam, siostra tego Mojżesza, mówi coś takiego. Posłuchajcie tego. Jaka mądrość przez nią przemawiała. 13 lat dziewczynka. Mówi, czy mam pójść i zawołać ci kobietę, mamkę hebrajską, by ci karmiła to dziecko? Ona nie powiedziała moją mamę, bo to już by się zdradziła zupełnie. Czy mam ci zawołać jakąś kobietę, jakąś mamkę, która ona ci wykarmi to dziecko? Kto by przypuszczał? No i tak wylądował nawet na dworze, ale najpierw wylądował w objęciach swojej mamy. Mało tego, w 9 wierszu czytamy: i rzekła do niej córka Faraona, zabierz to dziecko i wykarm je, a ja ci dam należną zapłatę. 500+. Pierwsze jakieś wsparcie macierzyńskie w Biblii. Nawet mało tego, nie 500+, ale ja ci kobietę karmiła cały czas i jeszcze finansowała, jeszcze jakieś tam wycieczki mu organizowała. Przysiągł Pan zastępów. Jak pomyślałem, tak się dzieje. I jak postanowiłem, tak się stanie, w Izajasza czytamy. O głębokości i bogactwa i mądrości poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśli Pana? Któż był doradcą Jego? Patrząc na takie wydarzenia, to właśnie z serca Pawła wydobyło się, o jakże głębokie są myśli Jego, jakie to jest bogate. I Jochebed wychowuje swojego syna. I po 7 latach, może po 6, dokładnie nie wiadomo, musiała go oddać. Ale ona nie boi się go oddać. Ona miała tyle czasu, żeby wychować tego syna do drogi, którą miał iść. Odpowiednio do drogi, którą miał iść, jak mówi psalmista też, Salomon. Wychowuj swojego syna odpowiednio do drogi, którą ma iść. Czytamy, że Mojżesz został wdrożony, w dziejach czytamy, wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egiptu, a był dzielny tak w słowach, jak i czynach. Potrzebowała parę lat i nie bała się, że będzie wdrażany wszelką mądrość Egiptu. A ta mądrość nie zawsze była zbieżna z tym, czego go mama nauczyła. Ale mama nauczyła go takiej drogi, którą miał iść na przyszłość. I ta droga była decydująca. I to życie, które spędził, te pierwsze lata dzieciństwa były dla niego bezcenne. Córka prześladowcy staje się Bożym narzędziem opatrzności. W liście do Hebrajczyków później czytamy o tym Mojżeszu. Takie piękne zdania, znamy te zdania, ale przeczytamy to jeszcze raz. W 11 rozdziale, wtedy kiedy mówimy o tych bohaterach, tylko ciągle pamiętajmy, że tą bohaterką była Jochebed. Gdyby nie Jochebed, gdyby nie jej troska, oczywiście Pan Bóg by znalazł sobie swoją drogę, ale ta Jochebed dla mnie jest wielką bohaterką. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazwano synem córki Faraona. I wolał raczej znosić ucisk wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Wiara była zadomowiona w Jochebed, czyli bohaterki. Jak nazywały się te położne? Szifra i Puła. Pamiętajcie, Szifra i Puła, Jochebed. I teraz chciałbym przeczytać o kolejnych bohaterkach. W drugim liście do Tymoteusza, w 1 rozdziale, wierszu 5, czytamy: przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i w matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Nieobłudna wiara, która była zadomowiona w takiej babci i w takiej mamie, Loida i Eunice. O aktorach, którzy występowali na scenie, którzy zachowywali się na scenie tak, a później żyli zupełnie inaczej, mówiło się, że są hipokrytami. A tutaj czytamy o takim kimś, kto jest nieobłudny, nie jest takim hipokrytą. Jak żyje, jak głosisz, tak żyjesz. I ta wiara była zadomowiona. Czuła się jak u siebie w domu. Gdyby wiarę przedstawić jako tak osobowo, to ta wiara czuła się w Eunice i w Loidzie jak u siebie w domu. I one odpowiednio do drogi, którą miał iść ten młody Tymoteusz, zaczęły go wychowywać. I w trzecim rozdziale czytamy tak. A ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego pewien jesteś, wiedząc, od kogo się tego nauczył. No od kogo się tego nauczył? Od babci i mamy. A czego się nauczył? Od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę i tak dalej, i tak dalej. I abyś był przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła. Jeżeli chcesz swoje dziecko przygotować do wszelkiego swojego dobrego dzieła, jeżeli chcesz, by szedł taką odpowiednią drogą, to jako dziecko pamiętaj już właśnie w młodości, żeby go wychowywać. Ja w zeszłym tygodniu spotkałem jedną siostrę, która wychowała, nie wiem, 5 swoich dzieci i jeszcze chyba z 5 dzieci z domu dziecka, przybranych. I tak przyjeżdżam do jej domu, patrzę jakoś pusto, no bo wszystkie dzieci już zostały wychowane, te dzieci już mają swoje dzieci i ona mówi nam, że chciałaby być taką świadomą babcią. Babcią, która zaszczepia Słowo Boże w wnukach. Udało jej się to w jej dzieciach zaszczepić, a teraz chciałaby tak z pełną świadomością zaszczepiać Słowo Boże, wychowywać właśnie w takiej atmosferze Słowa Bożego swoje wnuki. Chciałaby być taką właśnie Loidą. Wiecie, że w domu mamy swoich szpiegów? Dzieci, jak ktoś powiedział, są szpiegami i obserwują, czy nie jesteśmy hipokrytami. I nas tak obserwują i obserwują. Wiecie, nauczyłem się czegoś od mojego taty. Tata ciężko zawsze pracował, ale ja powielam to dobre, którego się nauczyłem w nim. On ciężko pracował, długo pracował, ale nigdy nie opuścił żadnego spotkania, o ile był zdrowy. Organizował tak pracę, że zawsze był na spotkaniu, na którym gromadził się lud Boży. Tego się od niego nauczyłem i to powielam. Ja go wyszpiegowałem, ja patrzyłem i ty sobie myślisz, że jak będziesz tak sobie lekceważył spotkanie z ludem Bożym, że szpieg tego nie będzie widział? Oj, będzie widział. To jest zeszyt od Zosi. Jest tu Zosia? Zosia, to jest twój zeszyt. Codziennie Zosia wskakuje mi na kolana i od jakiegoś czasu już sama przylatuje i mówi: lekcja, tato, lekcja. Czasami mi się nie chce, ale ona mówi: tato, lekcja. I ona sobie tu pisze. Ja jej opowiadam, a ona maluje każdą historię po swojemu i tak sobie maluje. Bo chciałbym być takim, uczę się tego, nie zawsze mi to wychodzi, ale ona już tego wymaga ode mnie. Dzisiaj rano, bo wyjeżdżamy na parę dni I ona wzięła sobie jakąś książeczkę i mówi, tato, ale my to będziemy studiować. Także wyjeżdżam z nią na parę dni, ale wiem, że ona mi nie odpuści. Masz szpiega w swoim domu. O, mam jeszcze dużo, ale dobra, to kończymy. Ja jeszcze tylko powiem o paru takich dla mnie bohaterkach, a w domu musicie sobie przeczytać, chociaż nie, to warto im poświęcić trochę więcej. Debora, Lidia, Anna. Gdybym zapytał, wiesz coś na temat Lidii? Tam nad tą rzeką pobożnie się modliła. I tak spirala błogosławień została nakręcona poprzez taką Lidię. Ona Ewangelię zaniosła do Europy. A Tabita? A co byście powiedzieli o Tabicie? Życie wypełnione dobrymi uczynkami i miłosiernymi. A Rodę? A ta dziewczynka mała, która coś powiedziała Naamanowi. Efodia i Syntycha. Wdowa z Sarepty. Abigail, żona Machlona, Anna, mnóstwo bohaterek, którym warto poświęcić trochę więcej czasu. One są dla nas zachętą. One uczyły się słuchać, bo wiara jest ze słuchania. Położne słuchały Bożych historii. I dlatego miały wiarę, bo ta wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. I tak po kolei te bohaterki, o których dzisiaj mówiliśmy. Słuchajmy Słowa Bożego i przygotowujmy się odpowiednio do drogi, którą mamy iść. Pan Jezus kiedyś zapytał, czy Syn Człowieczy znajdzie na ziemi wiarę, gdy przyjdzie. Amen.